bardzo bym liczył, że w tym roku zrobimy około 50-60 milionów. Na dzisiaj jesteśmy na poziomie 32 milionów.
Wy tuningowaliście jeden z samochodów Buddy swego czasu. Jedną rozmową tak naprawdę zbiłeś no, ogromne pieniądze, bo zaoszczędziłeś 2 miliony złotych. Przed nagraniem zaprezentowałeś mi się jako taki poniekąd pogromca fliperów, bo powiedziałeś mi jeszcze przed włączeniem kamer, że marzysz o tym, żeby wyprzeć wszystkich fliperów ze Śląska. Co miałeś na myśli?
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
Za oknem 30 stopni, więc aż mnie kusi, żeby zaproponować Tomaszowi nagranie w jego fantastycznej Suprze. Tomaszu, dzień dobry. Auto prezentuje się naprawdę fantastycznie. Co to jest za pojazd i powiedz proszę tak pokrótce, czy to było jakieś twoje spełnienie marzeń motoryzacyjnych? No bo co by nie powiedzieć, żeby takim autem móc jeździć, to faktycznie biznesowo też trzeba dojeżdżać.
Cześć, no wiesz co? Supra, moje takie spełnienie marzeń na daily, to jest auto, którym się poruszam na co dzień. Charakterystyczne, myślę, że trochę daje takiej, wiesz, radości z tego, że robisz coś, pracujesz, więc masz coś z tego. No i myślę, że też takie swoje marzenia biznesowe trzeba spełniać. Ostatnio jechaliśmy ze wspólnikiem oglądać Panamera, jechaliśmy takim moim innym samochodem, Toyota Chaser. I śmiesznie było, bo jechaliśmy, wiesz, po takich dziurach jak tutaj 10 na godzinę przez pół godziny. Także
no maluchem, tak. Maluchem nie będzie lepiej. Zapraszam i ruszamy w trasę.
Dobra, działamy.
Piękną Suprę zostawiamy po lewej stronie, mojej przynajmniej, waszej prawej i ruszamy na podbój krakowskich ulic. Tomaszu, motoryzacja nie jest ci obca. Ty zaczynałeś jako sprzedawca samochodów, ale przez telefon, to jest jakiś ewenement. Następnie byłeś pośrednikiem nieruchomości, później założyłeś prężnie działający, jak się okazało z czasem, warsztat tuningowy, ale także sklep. Jak to się stało, że właśnie działasz w tych dwóch branżach, motoryzacyjnej i nieruchomościowej, od początku swojej kariery biznesowej? Jaki jest wspólny mianownik między tymi dwoma branżami?
Znaczy, wiesz co, ja jestem ogólnie ogromnym pasjonatem motoryzacji i zawsze szukałem pracy, w której ta pasja po prostu będzie. I tak natrafiłem na firmę, która sprzedawała samochody do handlarzy. Sprzedawałem te samochody przez telefon, co nie było łatwym wyczynem, ale nie ukrywam, że dawało to radę. Myślę, że sprzedaż przez telefon bardzo dużo uczy, to jest raz. Druga sprawa, no jakieś umiejętności też trzeba mieć do tego tak startowo, bo mierzysz się jednak nie z tym klientem na face to face, tylko jakby rozmawiasz przez telefon. No co, no fajnie jakby to myślę, że wyszło o tyle, że byłem w firmie, która wtedy aspirowała do takiego już miana korporacji. Ta firma bardzo chciała się tą korporacją stać. Fajnie, bo wiesz co, ja dużo podpatrzyłem takich zachowań i kultury pracy w tej firmie. Tak naprawdę dzisiaj, nawet u nas, bardzo dużo rzeczy, które w tamtej firmie były, tak naprawdę są do nas, u nas też wdrożone. Myślę, że to jest o tyle fajne, że wiesz, wchodzisz gdzieś jako młoda osoba, wtedy 19-latek, wchodzę w wielki świat korporacji i patrzę, co tam, że tak powiem, jak to wygląda i co można wdrożyć, nawet nie wiedząc wtedy, że tak dużo rzeczy mi się przyda i wdrożę to u nas.
No tak, tylko że myślałem, że powiesz, że tutaj przede wszystkim cię pieniądze do jednej i drugiej branży ściągnęły, bo nie ma co mówić, że w motoryzacji, jak i w nieruchomościach, to te prowizje są całkiem sowite.
Zgadza się, tak. No, tylko wiesz co, ja wychodzę z takiego zawsze założenia, że praca jest wtedy po prostu odpowiednia dla danego człowieka, kiedy razy przynosi pieniądze, a druga sprawa musi być bardzo jakby spełniająca dla tej osoby. Uważam, że w biznesie, może nie kończę w pracy, w biznesie najważniejsze, najłatwiejsze jest zrobienie pieniędzy, najtrudniejsze jest zrobienie czegoś zgodnie z pasją, moralnie i tak dalej. I
dla ciebie te wartości są bardzo ważne, bo swego czasu zamknąłeś świetnie prosperujący warsztat tuningowy tylko z tego względu, że nie udało się pogodzić koncepcji rozwoju firmy, którą miałeś ty, z tą, którą miał wspólnik. No, dosyć niecodzienne, biorąc pod uwagę, że nawet nie podjąłeś jakichś większych starań o to, żeby zmienić zdanie swojego wspólnika.
Zgadza się. Ja ze wspólnikiem oczywiście rozstałem się dość dobrze, w naturalnych, takich dobrych warunkach, co myślę, że jest swego rodzaju zawsze też sztuką w zamknięciu biznesu. Wiesz co, no zamknęliśmy ten interes dlatego, że po prostu każdy chciał czegoś innego i Ja chciałem, że tak powiem, startować w kosmos, a wspólnik chciał stosunkowo spokojnego biznesu, który jest bezpieczny, nie ma jakichś, wiesz, wahań i tak dalej. Myślę, że to też jest okej. Okay. Jeden i drugi, ja i on mieliśmy, że tak powiem, pewnie rację, ale robiliśmy to po prostu inaczej.
O tym warsztacie dobrze prosperującym i znanym mówię nie bez powodu, bo pewnie zdradzimy trochę tajemnicę, ale jak będziesz chciał, to oczywiście możemy to z materiału wyciąć, żeby nie robić sobie jakichś problemów, ale wy tuningowaliście jeden z samochodów Buddy swego czasu.
Zgadza się, tak było. Myślę, że to nie jest tajemnica, wiesz co, no po prostu robiliśmy takiego GTR-a, spracował z nami taki Tomek, który zajmował się takimi dokładkami aero, wykonywanymi z ABS-u. Ogólnie rzecz biorąc, zgłosił się do nas Budda, zrobiliśmy to. Stał ten samochód u nas przez naprawdę w sumie chyba 3 tygodnie. Super to wyszło. Myślę, że tam też już Budda był z tego zadowolony. Myślę, że dla mnie to w ogóle super sprawa, bo robimy coś z pasją, więc za tą pasją idziemy i robimy coś też dla ludzi, którzy tą pasję jakoś udostępniają.
Z pasją też działaliście na tyle dużą, że wasz potencjał dostrzegła telewizja TVN Turbo, która chciała swego czasu też was zaangażować w swoje produkcje i też z jakiegoś względu nie udało się tutaj sfinalizować umowy i nie doszło do realizacji zdjęć.
No zgadza się, niestety nie doszło, jakby tutaj po prostu wyszło to z tego, że wiesz co, myśmy mieli coś umówione, ale niestety biznes już szedł w kierunku takim, że się gdzieś tam rozmijaliśmy ze swoimi oczekiwaniami, marzeniami i tak dalej, w związku z czym trzeba było to po prostu odwołać. Trochę szkoda, myślę, że fajnie jakby to dalej poszło, ale nie pociągnęliśmy tego, dlatego po prostu z całego tego zamieszania zrezygnowaliśmy. Wiesz co, z jednej strony myślę sobie, że teraz, że szkoda, a z drugiej, żebyśmy sobie po prostu napompowali balonik, którego byśmy może nie byli w stanie utrzymać, no bo jednak te kwestie związane z tym, kogo się dobiera sobie na partnera biznesowego, są bardzo ważne, umówmy się.
Myślę, trochę że, jak z małżeństwem, nie?
No wiesz co, no, tak myślę, że nawet i poważniej, bo prawdzie mówiąc, musisz przed wieloma mega często ciężkimi rzeczami stawać. I ja uważam, że raz, że do biznesu trzeba być odpowiednio dorosłym, to w odpowiednim miejscu swojego życia, mieć odpowiednie, wiesz, też wartości w stosunku do siebie i być osobą, która będzie w stanie realnie po prostu też ten biznes z tobą rozwijać, nie? Bo jakby robimy coś wspólnie, ale siły musimy mieć zawsze oboje, nie? Do biznesu.
Tak, zdecydowanie, ale w twojej biografii, powiedzmy, najbardziej ujmuje mnie kwestia związana z twoją elastycznością, czyli okej, nie walczę o coś, co dobrze funkcjonowało, bo wierzę w swój potencjał i wiem, że zaraz coś innego wymyślę. Po zamknięciu warsztatu tuningowego wykorzystałeś kontakty jeszcze z czasów pośrednictwa w sektorze nieruchomości, a wtedy pracowałeś tylko 4 miesiące na tym stanowisku pośrednika i poznałeś tam człowieka, któremu pomogłeś sprzedać mieszkanie, ale który po twojej takiej wstępnej analizie mógł być zainteresowany twoją propozycją. Zgłosiłeś się do niego, że słuchaj, mam taki temat, czy nie chciałbyś wspólnie ze mną kupić nieruchomości na Śląsku? Potrzebuję kogoś, kto też wyłoży połowę kasy na daną inwestycję. Finalnie do realizacji tej transakcji, z tego co wiem, nie doszło, ale z drugiej strony zastanawiałem się, czy to przypadkiem nie był najważniejszy moment w twojej dotychczasowej karierze zawodowej. Taki moment, który pokazał ci kierunek, w którym powinieneś dalej iść.
Wiesz co, na pewno. Mój obecny wspólnik Robert to jest osoba, z którą myślę, że najbliższą zawodową historię będziemy sobie wiązać. No, tak naprawdę historia jest bardzo ciekawa, bo jako pośrednik sprzedawałem jego mieszkanie. Przyznam się uczciwie, jak to zawsze szczerze, nie sprzedałem tego mieszkania, ale doszliśmy do tego, że wpadł do mnie jakiś temat, tak jak mówiłeś, duży wtedy, bo to było na jakieś tam 850 tysięcy i chciałem wejść po prostu z Robertem po połowie. Szczerze mówiąc, nie kupiliśmy tego, bo nie okazało się tak dobre, jak nam się wydawało, ale zaraz do mnie Robert zadzwonił w najbliższym, wtedy chyba w 2 tygodniach i powiedział, że on teraz ma jakiś taki temat i że słuchaj Tomek, czy byś chciał w niego wejść? Co ciekawe, ten temat, którym do mnie Robert zadzwonił, to było takie mieszkanie, na które oboje sobie mogliśmy spokojnie pozwolić sami do zakupu, bo to było mieszkanie za 200 tysięcy. ale postawiliśmy tutaj na to, że pracujemy z ludźmi dla relacji i w te relacje wierzymy, bo jakby też wokół takiego czegoś się też nasza polityka firmy całej opiera. My wierzymy w ludzi, pracujemy z ludźmi dla ludzi. Co no, słuchaj, zaczęliśmy działać, zaczęliśmy pracować wspólnie, kupiliśmy jedno mieszkanie, ja je sprzedawałem. Sprzedaliśmy to mieszkanie z całkiem niezłym zyskiem, potem zrobiliśmy kolejne. Doszliśmy do tego, że mamy tych mieszkań tam 6-7 wokół własnego kapitału. To było już w sumie ładne parę lat temu. No i tak tych tematów się pojawiało coraz więcej i więcej. W związku z czym udało nam się budować ten portfel w pierwszym roku bodajże 15 nieruchomości, z czego tam chyba z 5 bodajże czy 6 było inwestorów, które mieliśmy cały czas w sprzedaży. Myślę, że wychodziło to dość fajnie. No mocno to tam się wtedy narodziło. Powiem szczerze, to był moment, w którym mi też gdzieś światełko zagrało w tunelu, zaświeciło, którym stwierdziłem, że słuchaj, widzę tą lukę dla nas w tej branży, w której nie możemy nie być typowym fliperem, możemy nie być typowymi osobami, które po prostu kupują mieszkania i sprzedają je, wiesz, z jakimś zyskiem, tylko obsługiwać realnie inwestorów i mocno nad tym pracować, wiesz.
Dzisiaj kupujesz całe kamienice, remontujesz je, zaraz sobie pogadamy o szczegółach twojego biznesu, ale jest jeszcze bardzo jedna interesująca rzecz w kontekście twojej historii, czyli umiejętność negocjacji. No to jest coś, co pozwala naprawdę robić dużą przewagę. Swego czasu była oferta kupna pewnej kamienicy na Śląsku za 5,3 miliona złotych i powiedzmy, że te twoje sukcesy w branży doprowadziły do tego, że pozwoliłeś sobie na złożenie takiej wręcz kuriozalnej z perspektywy sprzedającego, można mu pomyśleć, niepoważnej oferty. Powiedziałeś, mogę dać tam nieco 3 miliony, nieco ponad 3 miliony i ktoś powiedział okej, finalnie. Jednym telefonem, jedną rozmową tak naprawdę zbiłeś no, ogromne pieniądze, bo zaoszczędziłeś 2 miliony złotych.
Wiesz co, no myślę, że dzisiaj mój dział zakupowy jest ode mnie lepszy w negocjacjach, nie ukrywam, który teraz tworzymy w firmie, aczkolwiek na tamten czas to były ogromne pieniądze i ogromne możliwości. Ja myślę, że akurat ta transakcja, wiesz, każda jest jakaś poszczególnie inna i musisz odpowiedzieć na potrzeby ludzi, które po prostu wtedy mają jakieś swoje obawy i tak dalej. No tam przede wszystkim zagrało to, że sprzedający mnie widzieli, znaliśmy się ze sprzedającymi. Wiesz, oni chcieli czegoś takiego, że widzą, kto płaci, że ta osoba jest dla nich logiczna i
że
tak dalej.
Wypłacalna, nie?
Wypłacalna, dokładnie. Ten projekt w ogóle to był moim zdaniem jeden z najlepszych naszych projektów. Zrealizowaliśmy go wspólnie z taką spółką Fabryka Mieszkań, z którą realizujemy też inne projekty kamienicowe. No głównie dlatego, że Fabryka Mieszkań zajmuje się też obsługą najmu i są w tym świetni, w związku z czym nasi inwestorzy, którzy kupują też tam na wynajem, potem mogą mieć dalej obsługiwane mieszkania, a poza tym też doglądają tematów remontowych. A my się zajmujemy głównie wtedy sprzedażą, także wiesz, tutaj mamy fajne uzupełnienie się. Ten projekt wyszedł nam świetnie, no myślę, że wiesz, to tak... Jest o czym opowiadać, bo to
poopowiadaj nam troszeczkę o tym, jak można skutecznie negocjować w kontekście nieruchomości, bo na pewno masz duże doświadczenie w tym zakresie i też sukcesy.
Wiesz co, ja uważam przede wszystkim, to jest praca na tym, z kim jakby wiesz, z kim masz, kogo masz po drugiej stronie, na tej relacji, na tego, jak dopasować się do niego. Każda osoba, tak jak mówię, ma jakieś swoje potrzeby i jedni chcą sprzedać szybko, drudzy chcą widzieć, komu sprzedają. Pamięci, mieliśmy teraz taką historię nawet, że u nas w biurze nasz dział zakupowy poza jakimiś seriami mieszkań, które kupowali przez wiesz, gdzieś tam 8-12 miesięcy do nas wrzuconych, przychodzili ludzie i po prostu rozmawiali z nimi, patrząc, czy im chcą to sprzedać, więc tutaj jest, wiesz, wiele gdzieś tam jakichś różnych spraw. Możemy mówić o technikach negocjacyjnych i tak dalej. Realnie często najważniejsze jest to, jak ty zareagujesz na daną potrzebę klienta i czy wzbudzisz jego zaufanie, bo jednak pamiętajmy, że kupując nieruchomości, kupujemy rzeczy często dla ludzi za ogromne pieniądze, w związku z czym oni muszą ufać tobie, że to, co ta osoba, której to sprzedają, ta osoba ich za przeproszeniem nie wykoleguje, czy nie oszuka, czy nie wpłynie na nich jakoś negatywnie. Tutaj jest, wiesz, seria cała rzeczy, które musisz spełnić. Też staramy się być taką firmą, takimi ludźmi, którym po prostu da się ufać i myślę, że tym zaufaniem dużo zyskujemy.
Zastanawiam się też, jaki jest profil waszego klienta. Czy to są osoby, które kupują od was całe kamienice, czy raczej klienci detaliczni, którzy ilości 20 sztuk, masz 20 mieszkań, zarazem 20 transakcji. Jak to się rozkłada?
Wiesz co, no naszym klientem tak naprawdę, moim zdaniem, naszym najbardziej kluczowym klientem jest nasz inwestor, bo my kupujemy nieruchomości na własny rachunek i z inwestorem na takich zasadach jak flip 50 na 50, chociaż mamy wiele takich możliwości, nie tylko takich 50 na 50 klasycznych, więc u nas inwestor może z nami zainwestować w mieszkanie takie typowo, które wyremontujemy, sprzedajemy, może z nami wejść w duże projekty, które są też mocno marżowe, strzelam na zasadzie 25%, to jest nasza marża często na jakichś większych transakcjach, czyli budynkach, na których się teraz mocno skupiamy. Ruszamy teraz też, dzisiaj w sumie ruszyliśmy z projektem deweloperskim, więc też fajnie. Tu się rozwijamy oczywiście. Budujemy też takie portfele naszych klientów na wynajem, bo wiesz, ludzie myślą, że mają, nie wiem, 300 tysięcy, to mogą kupić jedno mieszkanie albo w Krakowie pół. No czasami to im przyjemy pod to całe kamienice na zdolności 1-2 miliona. Ja wiem, że to sprzedażowo może brzmi, ale w praktyce mówiąc też trzeba ludziom na to oczy otwierać. Spotykamy się, rozmawiamy, prowadzimy takie portfele. No i oczywiście taki klient też indywidualny, zwykły Kowalski, któremu dajemy piękne miejsce do życia w wyremontowanych mieszkaniach. Ale to już jest oczywiście ten klient docelowy, wokół którego, który pojawia się praktycznie sam w związku z naszą pracą, a naszym najważniejszym klientem jednak jest ten nasz inwestor.
Ale inwestor też potrzebuje być zaciekawiony jakimś tematem. Ty jesteś człowiekiem, który działa na rynku wtórnym i zastanawiam się też, jak znaleźć okazję, która jest okazją później też już przy wyremontowaniu, a nie miną, która wpędza nas w jakieś konkretne, nieplanowane wydatki.
Wiesz co, no to jest ogólnie ogromna analiza, nie? I u nas w tym momencie nasze zakupy przechodzą w ogóle przez pierwsze co, przez dział zakupów, potem akceptuje nasz, ten w ogóle ofertę nasza menedżerka sprzedaży, a na koniec trafia dopiero do mnie na zasadzie podpisania już oferty. No wiesz, no realnie trzeba sobie zdawać sprawę, że rynek nieruchomości bardzo się sprofesjonalizował i stajemy przed faktem takim, że no nie jest tak łatwo kupić okazję, jakby się też ludziom wydawało, bo okazja może być dobra cenowo, a może mieć inne swoje miny czy problemy. Ja uważam, że mimo wszystko najważniejsza zawsze będzie cena, bo wokół tego jakby też się opieramy i to jest całe to sedno biznesu, czyli po prostu finanse. Ale no kurde, no trzeba sobie zdać sprawę, że i lokalizacje, i piętra, balkony, rozkład pokoi, czy nawet jakieś kawałki ulic czasami mają bardzo duże znaczenie. I my działając na rynku śląskim, górnośląskim, pewnie zaraz wyjdziemy też dalej, no jednak opieramy się na tym, że najbardziej się opieramy na tym, że mamy znajomość naszego produktu i miejsca, w którym ten produkt sprzedajemy.
No dobrze, ale przeglądacie oferty pewnie w ilości dziesiątek sztuk codziennie i kiedy się zapala w głowie lampka? To jest taka uniwersalna też wiedza dla widzów, którzy szukają we własnym zakresie ofert. Lampka pod tytułem to jest szansa na ponadnormatywny zysk.
Wtedy, kiedy realnie po analizie rynkowej, przyjęciu najgorszego scenariuszu remontu i najgorszego scenariuszu związanego z naszą marżą, wychodziłem to dalej dobrze. Czyli realnie musi to być tak dobrze kupione, tak tanio kupione, że rynek, sprawdzając przede wszystkim oferty, które były ostatnio wystawione, które są sprzedane, odpowie na to tak, to jest dobra oferta, za tyle faktycznie zarobisz. O ile oczywiście nie wtopisz na jakichś niesamowitych tematach, w stylu wiesz, gdzieś tam remont czy inne tego typu sprawy, bo jednak jest na czym w tym wszystkim wtopić, nie?
Przed nagraniem zaprezentowałeś mi się jako taki poniekąd pogromca fliperów, bo powiedziałeś mi jeszcze przed włączeniem kamer, że marzysz o tym, żeby wyprzeć wszystkich fliperów ze Śląska. Co miałeś na myśli?
Znaczy, słuchaj, no rynek się tak jak teraz wszystkiego mocno profesjonalizuje. My jesteśmy firmą, która działa na szeroką skalę. W tym momencie robimy 70 mieszkań naraz i 6 kamienic, więc myślę, że jest to całkiem duży już kawałek rynku. Ale przede wszystkim ludzie, którzy do nas przychodzą, nam mocno ufają, a trzeba zdać sobie z tego sprawę, że nie chcemy być takim typowym fliperem, do którego możesz przyjść zrobić nie tego flipa, tylko firmą realnie inwestycyjną, w której wchodzisz i wiesz, że to są pewni ludzie, oni tutaj pracują, Wiesz, co to są za chłopaki, potocznie mówiąc. Wiesz, oni się znają, oni się kojarzą, pokazują się i przede wszystkim jest to na maksa sprofesjonalizowane. Wiesz, u nas na dzisiaj firma, w której może się wydawać, że proste flipowanie, to jest na ten moment 11 pracowników biurowych. Nie wiemy ilu w momencie, kiedy ten odcinek będzie już wypuszczany. I około 30 osób pracujących na remontach stale. Więc myślę, że tutaj przede wszystkim chciałbym dać takie bezpieczeństwo, wiesz, tym wszystkim ludziom, którzy do mnie trafiają, których jest bardzo dużo, którzy dzwonią z hasłami, że słuchaj, chciałbym zainwestować w nieruchomości, ale już mam dość takich pojedynczych solo fliperów, którzy nie dowożą tematów. A takich ludzi jest ogrom i ja naprawdę dziennie odbieram taki telefon. Liczę na to, że po prostu będzie profesjonalnie na tym rynku i to bardzo mocno podkreślam.
No, nikt ci nie zarzuci na pewno, że jesteś takim detalicznym fliperem. W zeszłym roku wartość transakcji przechodzących przez waszą firmę albo wartość nieruchomości wynosiła w okolicach 38 milionów złotych. Co ta liczba mówi o twojej firmie, jak i o tobie? No bo jesteś cały czas młodym człowiekiem.
Tak, no ja na dzisiaj mam 27 lat, więc a w biznesie jestem od lat tak naprawdę 8. Myślę, że co to o nas mówi? Przede wszystkim, że się rozwijamy, bo to jest rok do roku 500% wzrostu. Mam nadzieję, że to utrzymamy. Jeżeli pójdziemy tym tokiem jak teraz, to na pewno zrobimy 200. Przepraszam, bo zasłuch mi w gardle.
Ale to przy okazji możemy doprecyzować, czy to jest wartość chyba obsłużonych transakcji, tak? Jeśli chodzi o wyceny nieruchomości, które gdzieś przez was przechodziły.
To jest wartość nieruchomości, które sprzedaliśmy, które były z naszego portfela i portfela naszych inwestorów. Czyli takich bezpośrednio już obsłużonych do osób prywatnych. Nie?
Oczywiście. Mówiłeś, że się rozwijacie, uciąłem ci wątek. Proszę.
No, bardzo bym liczył, że w tym roku zrobimy około 50-60 milionów. Na dzisiaj jesteśmy na poziomie 32 milionów. Mam nadzieję, że te 60-70 to zrobimy, idąc tym tokiem, nie będzie to większą przeszkodą, licząc, że się po prostu rozwijamy. Wiesz co, no, jakby pieniądze pieniędzmi, ale działamy na fajnych, uśmiechniętych zasadach. Przecież mi też zależy, fajnie, robimy podsumowanie i teraz robiliśmy podsumowanie w firmie i te pieniądze, te wszystkie, wiesz, skala, to wszystko to dobrze wyglądało, ale jest ważne to, żeby też oglądać, że ci ludzie są uśmiechnięci, żeby widzieć uśmiechniętych inwestorów, uśmiechniętych pracowników, uśmiechniętych kupujących i tak dalej. No bo jednak, wiesz, no, pracujemy, gonimy za pieniędzmi, ale o tym uśmiechu no, nie zapominajmy i tutaj bardzo mocno to podkreślam.
No myślę, że wielu deweloperów uśmiechałoby się, gdyby miało podobne procentowo wzrosty jak ty w swojej działalności. Zastanawiam się, w czym tkwi klucz do sukcesu. Czy właśnie z twojej perspektywy podobne narzuty, wzrosty są możliwe jeszcze na rynku deweloperskim? No bo ty działasz na produkcie bardzo specyficznym. Znajdujesz w zasadzie, podejrzewam, że ruinę, że tak brzydko powiem, albo miejsce, które pozostawia wiele do życzenia. Wprowadzasz w to jakość, komfort, doświadczenie fachowców, którzy doprowadzają ten budynek do najwyższego możliwego standardu i następnie sprzedajesz zadowolonym klientom obiekt, który tak naprawdę no, jest w jakimś elemencie tylko częścią tego, co było pierwotnie. Głównie chyba działka jest tutaj kluczowa, lokalizacja tego.
No lokalizacja, nie? Lokalizacja i kwota, za którą to kupujemy. Chociaż są, nie ukrywam, nieruchomości, które kalkulowałem i ciekawostka, moim zdaniem są przede wszystkim budynki, które są warte mniej niż zero, mają wartość ujemną. Są takie i parę razy bym w coś takiego się źle wkopał, na początku szczególnie mojej takiej drogi inwestycyjnej. Więc ogromne by były to straty. Wiesz co, no da się, oczywiście. Powiem ci szczerze, my ten produkt jako ten rynek deweloperski, znaczy te mieszkania z rynku pierwotnego, czyli produkt deweloperski, odpalamy teraz dlatego, że jesteśmy ciekawi po prostu, co ten rynek dalej da, no bo kamienic na Śląsku jest cała masa i jakby jest co inwestować, jest co robić.
I one są w sumie bardzo ładne, prawda? Cegiełki
często
są...
Często tak. Wiesz, to są piękne rzeczy. Ja też... Nie ukrywam i to ludzie, którzy gdzieś tam wokół nas, naszej firmy działają, wiedzą, jestem takim rodowitym Hanysem, czyli osobą z Górnego Śląska. Ja jak jadę przez ten Śląsk, to widzę coś takiego, że wiesz, zrobiliśmy tutaj piękną kamienicę, więc jest ładniej. Tutaj są piękne mieszkania, w których żyją fajni ludzie, więc tutaj to też daje takiego dodatkowego kopa. Więc wiesz, tutaj masz bardzo dużą esencję takiego czegoś, że to widzisz, ale potem jak coś postawisz, no to super, bo to też coś, wiesz, stawiasz, coś budujesz, coś dajesz. Uważam, że marże na rynku deweloperskim, na produkcie w ogóle takim jak mieszkanie z rynku pierwotnego, uważam, że są niższe, bo marże na kamienicach są bardzo duże. To są u nas rekordowe, to było tam 50 parę procent. Najgorzej, co wyszło, to było 21, więc dalej super. Gdzie produkty nasze, jeżeli chodzi o kamienice, mają założenia być szybkim wyjściem z inwestycji, czyli staramy się robić je do 12 miesięcy. Ale no, dalej ten rynek pierwotny jest taki ciekawy, nie? Więc chcemy za tym pójść, zobaczymy, co nam to w ogóle da. Być może, że poza mieszkaniami takimi zwykłymi, pojedynczymi kamienicami, też staniemy się jakimś deweloperem u nas i wcale nie jest powiedziane, że to się nie stanie. Wiesz, idziemy jakby szeroko i chcemy to utrzymać.
A te trendy demograficzne nie są w jakiś sposób poniekąd zasadne, jeśli chodzi o obawy ze strony inwestorów? Czy przypadkiem, kupując dzisiaj mieszkanie, będzie miał kto w przyszłości ode mnie je wynająć? Jak ty do tego podchodzisz?
Wiesz co, ja uważam, że prędzej nie będzie ludzi stać na zakup mieszkania niż na jego wynajem. Myślę, że ogólnie umówmy się, że to jest najbardziej podstawowa potrzeba człowieka, czyli gdzieś mieszkać. Nikt nie chce być bezdomny, możesz nie mieć samochodu, ale do mieszkania musisz mieć, gdzieś musisz mieszkać. Więc musisz jakby na to jakoś odpowiedzieć. Pytanie, wiesz, co się stanie, czy nie będzie tak, że jakoś to będzie uregulowane, czy cokolwiek, ale nie widzę na to obecnie perspektyw. Dalej uważam, że zbyt ważni ludzie mają w nieruchomościach bardzo duże pieniądze, więc musimy gdzieś wokół tego się opierać. Dlatego, wiesz, no, też umówmy się, że dla wielu ludzi to już jest taki praktycznie no pełni wystarczający dochód, nie? Bo posiadając, strzelam, 10 mieszkań na wynajem, niech każde przynosi średnio 2000, masz 20 tysięcy złotych, a 10 mieszkań na wynajem tak naprawdę to nie musi w tym momencie być, nie wiem, nawet 3-4 miliony. To mogą być zdecydowanie niższe kwoty. To i potrafią być 2 miliony, jeśli dobrze portfel ułożysz.
I ty w układaniu takiego portfela pomagasz swoim inwestorom, tak?
Zgadza się.
Pomagasz im kupować też mieszkania na przykład na pokoje, jakieś dwupaki, kawalerki, większe, rodzinne i w taki sposób te portfele składasz?
Wiesz co, odchodzimy od takiego trendu, że te mieszkania są jakimiś małymi mieszkaniami, bo jednak widać, że w ostatnich czasach zdecydowanie gorzej się one wynajmują i sprzedają. Idziemy w tym, żeby szyć te portfele już jednak długoterminowo, bo nasi klienci często się pod te mieszkania realnie kredytują. Czy nawet często budynki, bo teraz...
Czyli wiążą z nimi przyszłość po prostu.
Wiążą z nimi przyszłość, dokładnie. No tylko wiesz, często ta przyszłość jakby jest z tobą związana już tak, bo musisz, bo masz jeszcze 10 lat kredytu, który musi się realnie spłacać i na siebie pracować. Bo wiesz, na tym to często polega, że kupujesz mieszkanie, znaczy kupujesz, nie wiem, 5 mieszkań, dajemy na to, na kredyt hipoteczny, który po prostu spłaca ci najemca swoim wynajmem, prawda? Tak w wielkim skrócie. Ja osobiście sam też mam takie mieszkania na wynajem, mam taką swoją paczkę, też sobie ta paczka pracuje już na jakąś moją emeryturę przyszłą. Myślę, że to jest fajne rozwiązanie, jak chcesz mniej pracować, a w przyszłości wiedzieć, że jednak coś masz tej twojej pracy, bo najczęściej to się buduje na, mówię, kredytach, które się ma z umowy o pracę. I mam na przykład takich w sumie 3 inwestorów też z Krakowa, których nie ukrywam, może dzisiaj jeszcze mi się z jednym zdążę się spotkać, któremu też taką kamienicę w Chorzowie uszyliśmy. Więc i da się, wiesz, to zrobić, to jest kamienica na 1,5 miliona, nie? Także mała, ale no produkt gość ma bardzo fajny. Fabryka mieszkań zajmuje się zarządzaniem tym najmem, więc wiesz, tutaj mamy taką fajną optymalizację całego procesu, wokół którego inwestor jest po prostu bezpieczny i zadowolony, nie? Wiesz, stajemy też zawsze przed czymś takim jak to, czy te budynki nie są w jakichś fatalnych stanach i tak dalej, a to trzeba wszystko dobrze weryfikować.
Właśnie, przed chwileczką wspominałeś o tym, że czasami są nieruchomości, które nie tyle, że nie są opłacalne do zakupu, ale wręcz potrafią na starcie wygenerować bardzo dużą stratę i tego się nie da odrobić. Co miałeś na myśli?
No, a zobacz, jak ci powiem, że na przykład w centrum Chorzowa kamienica za 200 tysięcy to jest okazja?
No, pewnie sprowadza się wszystko do tego, że koszty rozbiórki tego są dużo wyższe niż koszty później możliwości sprzedaży tego, tak?
No, między innymi. Tam jakby jest bardzo dużo było jeszcze różnych powikłań związanych z tym, że za bardzo tam nic nie możesz w tym miejscu zrobić. Wydawałoby się, że jest super, ale realnie mówiąc, ja tą kamienicę analizowałem przez 4 miesiące, potem wpadła na rynek, została sprzedana, kupił ją mój znajomy. Kiedy z nim rozmawiam, się go pytam, myślę, że może to oglądać, się go pytam, mówię, jak na tym wyszedłeś, a on mówi, powiem Ci szczerze, że fatalnie, że myślę, jak z tego wewnątrz, żeby być na zero. Więc niestety bywają takie przypadki, wiesz, i często tutaj jest ten kruczek, że wiesz, no co z tego, że jest super cena, jak może być ogromny problem, nie, w nieruchomości. I to nie musi być zawsze takie proste i oczywiste.
Czy coś naszym widzom tytułem podsumowania chciałbyś przekazać?
Żeby bezpiecznie inwestować swój kapitał, sprawdzać, z kim się działa. W obecnych czasach łatwo jest zweryfikować każdego. Myślę, że jeżeli chodzi o inwestorów, to jest przede wszystkim to. Ludziom, którzy pracują w nieruchomościach, żeby szukali miejsca swojego miejsca w tym biznesie i tego miejsca, w którym coś Ci daje uśmiech, bo tego uśmiechu naprawdę idzie w pracę szukać. Młodym przedsiębiorcom życzę powodzenia i spełnienia swoich marzeń i pracy pogoni za marzeniami. A myślę, że przede wszystkim naszej firmie chciałbym życzyć tego, żeby dalej pracowała tak, jak pracuje, z uśmiechniętymi ludźmi, którzy u nas pracują. No bo słuchaj, no piękne rzeczy robimy, fajne rzeczy robimy. Ja się bardzo cieszę, że mogę do Ciebie przyjechać, coś poopowiadać, o czymś porozmawiać, pośmiać się z jakiejś historii. I myślę, że są wszystko fajne rzeczy wokół tego, też bym się chciał się skupiać.
Linki powiązane z moim dzisiejszym gościem znajdują się w opisie filmu. Tomaszu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. My już za kilka dni widzimy się ponownie na YouTubie.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? Czytał Tomasz Knapik.